Chciałem serdecznie przywitać Państwa i naszych wybitnych panelistów. Chciałbym przypomnieć tym, którzy byliby zainteresowani, że słuchawki są na zewnątrz, że będziemy rozmawiali po polsku i po angielsku. Chciałbym przywitać naszych dwóch wybitnych panelistów, pana ministra Adama Daniela Rotfelda i pana Nicka Whitneya, który jest analitykiem w European Council on Foreign Relations. Nie będę przedstawiał szerzej, dlatego że Państwo macie biogramy w materiałach, które są w holu. Wspomnę tylko o dwóch faktach, które są istotne z punktu widzenia naszej debaty na temat Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, na temat stosunków między Unią a Stanami w okresie takich pewnej redefinicji. Otóż Adam Daniel Rotfeld był członkiem grupy ekspertów NATO, grupa mędrców nazywana w skrócie, do przygotowania nowej koncepcji strategicznej sojuszu. Grupa powołana przez sekretarza generalnego NATO i kierowana przez panią Madeleine Albright. Jeżeli chodzi o Nicka Whitneya, jego bogata biografia i zajmowanie się problemami stosunków strategicznych w Europie, między innymi Europą a Stanami, uzasadnia jego tutaj obecność wśród nas i zaproszenie. I jeżeli chodzi o ostatnią pracę, która miała szeroki rozgłos w Europie i w Stanach Zjednoczonych, to wraz z amerykańskim analitykiem Jeremy Shapiro, który niedawno jeszcze był w Brookings, a teraz jest w Departamencie Stanów, przygotował on opracowanie Europa po dominacji amerykańskiej, przegląd stosunków między Stanami Zjednoczonymi i Europą. A więc obaj panowie zajmowali się ostatnio intensywnie problemami, które mają być przedmiotem naszej tutaj dyskusji. Proszę Państwa, dwa słowa o European Council on Foreign Relations. My organizowaliśmy już szereg debat z wybitnymi przedstawicielami tej organizacji, która choć istnieje od niedawna, odgrywa już istotną rolę w debatach europejskich na temat europejskiej polityki zagranicznej. Mieliśmy już tutaj, odwiedził nas Mark Leonard, Andrew Wilson, Patrick Noel i Nico Popescu. I będziemy niewątpliwie kontynuowali. To nawet bardziej jeszcze intensywnie, bowiem przy fundacji powstanie oficjalne przedstawicielstwo European Council on Foreign Relations w Polsce, bowiem organizacja ta ma już szereg w tej chwili przedstawicielstw w Paryżu, w Rzymie, w Berlinie, w Madrycie, w Sofii i będzie również miała swoją reprezentację w Warszawie. Z nadzieją, i taka jest nasza też intencja, żeby to służyło pogłębieniu debaty europejskiej, żeby nasz głos był szerzej słyszalny, żeby zarówno do Polski dochodziły istotne elementy debaty europejskiej na temat problemów polityki zagranicznej Europy, jak i również, żeby wypowiedzi, opracowania polskie dochodziły i uczestniczyły dzięki i CFR w debatach europejskich. Znaczenie, waga tego tematu nie ulega wątpliwości, chociaż w tej chwili jesteśmy przetłoczeni w Europie problemami kryzysu gospodarczego, bardziej skoncentrowani na wymiarze ekonomicznym, to problem europejskiej polityki zagranicznej i obronnej i kwestia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi odgrywa ogromną rolę. I jest to przedmiotem troski zresztą. Istnieje poczucie pewnej marginalizacji Europy w globalnych w tej chwili debatach i w globalnej polityce. I jest też poczucie pewnego oddalania się Stanów Zjednoczonych i Europy. I kwestia, co zrobić, żeby przeciwdziałać tej tendencji, czy jak na nowo ułożyć stosunki, żeby Europa odgrywała większą rolę w polityce globalnej i żeby przeciwdziałać zjawisku oddalania się Stanów Zjednoczonych i Europy, jest to troską we wszystkich państwach europejskich i nie muszę o tym mówić, że jest to przedmiotem również dyskusji i jest to i troski również w naszych dyskusjach. Zgodnie z naszymi obyczajami w porządku alfabetycznym prosimy o zabranie głosu naszych panelistów i zaczniemy od pana ministra Adama Daniela Rotfelda. Bardzo proszę o zabranie głosu.
Dziękuję bardzo. Ja mam wrażenie, że dzisiaj na tej sali wielu osób nie ma, ponieważ równolegle odbywa się spotkanie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, które dotyczy przede wszystkim stosunków polsko-niemieckich w kontekście Rosji. I tam również sprawa Stanów Zjednoczonych znajdowała się w pewnym sensie w centrum uwagi, ponieważ ten świat jest dzisiaj powiązany i w istocie rzeczy można byłoby niejako potraktować to nasze spotkanie w tej chwili jako swego rodzaju kontynuację, gdyby ci ludzie z tego miejsca, gdzie się odbywa to spotkanie przyszli, to mogłaby być kontynuacja właściwie rozpoczętej tam dzisiaj debaty z udziałem wielu polityków. Otóż ja bym powiedział, że określenie stosunku Europy do Stanów Zjednoczonych i odwrotnie przede wszystkim jest związane z zasadniczą zmianą. Znaczy to, co jest najbardziej trwałe, paradoksalnie powiedziałbym, najbardziej trwałym elementem jest zmiana. I ona towarzyszy nam od bardzo długiego czasu. Jakkolwiek zdolność percepcji, jak gdyby przetrawienia przez polityków, że zmiana nie jest czymś jednorazowym i przemijającym, że zmiana już będzie towarzyszyć przez pokolenia, bo żyjemy w okresie przyspieszonych zmian. Otóż zdolność dostosowania się do tych szybko zachodzących zmian jest bardzo ograniczona. W związku z tym ta pierwsza uwaga, którą chciałem tak podsumować, sprowadza się do tego, że jest takie przekonanie, jakoby instytucje, procedury, mechanizmy, one nie są dostosowane do tych zmian i w związku z tym jest nadzieja, że wystarczy zmieniać instytucje albo powoływać do życia nowe i to rozwiąże problemy. Otóż w moim przekonaniu to te instytucje można oczywiście dostosowywać i trzeba dostosowywać, ale najważniejsze jest uświadomienie sobie, na czym polega istota tej zmiany, czego ona dotyczy. Otóż można powiedzieć, że tak chyba rzadko się zdarzało w historii, żeby te zmiany odbywały się w miarę pokojowo, nie w wyniku jakiegoś wielkiego konfliktu i wojny, a dotyczą praktycznie rzecz biorąc wszystkich dziedzin życia. Znaczy dotyczą nie tylko spraw politycznych, gospodarczych, społecznych, wojskowych, ale dotyczą również i technologii, komunikowania się. Innymi słowy, wpływ technologii na te nowe procesy jest niezwykle ważny. Ale co jest zjawiskiem permanentnym również, jest to, że nowe pokolenia, które dochodzą do głosu w polityce, na nowo określają swoje cele, zamierzenia i to odbywa się również w stosunkach amerykańsko-europejskich i tego sobie w Europie nie do końca wszyscy to sobie uświadamiają. Mianowicie, że inny jest odbiór przez to pokolenie, które jest dzisiaj u władzy państw europejskich, od tego, jakim był odbiór Stanów Zjednoczonych nie tylko bezpośrednio po wojnie, ale jeszcze przez 20 lat po wojnie. Bo ta pamięć wojny niezwykle zaciążyła i niebezpieczeństwo wybuchu kolejnej wojny wielkiej bardzo jak gdyby ograniczało swobodę myślenia. Otóż dzisiaj w Europie nowe pokolenie zakłada, że do wielkiego konfliktu nie dojdzie. Ten konflikt, jakim groził podział Europy na wschód i zachód, on stracił na znaczeniu. Ja bym powiedział, że w ogóle ten konflikt jest określanie stosunków w Europie poprzez taki podział jest absolutnie nieadekwatne do nowej sytuacji, że moje osobiste doświadczenie, między innymi z tych niezliczonych dyskusji, jakie mieliśmy w grupie 12 przygotowujących nową koncepcję strategiczną NATO, jest taki, że główna linia podziału przebiega dzisiaj nie między wschodem a zachodem w Europie, ale między południem a północą. Natomiast problemem odmiennym jest stosunek do Rosji. Krótko mówiąc, nie ma żadnej linii podziału między wschodem a zachodem. Taka, jaka była kiedyś. Uważają niektórzy, że ona została przesunięta. To jest zupełnie inny problem, to jest inna kategoria. Problem Rosja jest jak gdyby wyzwaniem samym w sobie. A więc mamy nowe pokolenie, mamy te niezliczone zmiany, mamy pojawiające się nowe mocarstwa, które nie do końca są jak gdyby przyjmowane do wiadomości. Znaczy mówi się owszem, że jest BRIC, grupa ta Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest żadna grupa. Znaczy to każdy z nich próbuje w jakimś tam momencie wykorzystywać tę grupę jako istotny element dla realizacji swojej polityki. Ta grupa jako grupa nie istnieje. Natomiast nowe mocarstwa są autentyczne. To jest wyłaniające się nowe mocarstwa, które każdy z oddzielna, a niekiedy w powiązaniu stanowią pewne jakościowo nowe zjawisko, które sprawia, że straciły na znaczeniu te pięć mocarstw członków Rady Bezpieczeństwa, a zarazem legalnych posiadaczy broni jądrowej. Tak się składa przypadkowo, a może niekoniecznie przypadkowo, że stali członkowie Rady Bezpieczeństwa wszyscy weszli w posiadanie broni jądrowej i dopiero wtedy zawarto porozumienie NPT, które jak gdyby nadało im status nuklearny, a wszyscy pozostali mają status nienuklearny. Więc w Stanach Zjednoczonych z kolei nie przyjmuje się do wiadomości tego, że Europa jest też nowa. Nie w tym sensie, że Europa ma naśladować Stany Zjednoczone Europy. Stanów Zjednoczonych Europy prawdopodobnie nigdy nie będzie. Ale faktem jest, że jest to całkowicie nowe zjawisko, czym jest Unia Europejska. I ta Unia Europejska jest o wiele bardziej zorientowana na wewnątrz niż na zewnątrz. Znaczy na zewnątrz są to działania w znacznym stopniu pozorne. I tutaj notabene jest taka zasadnicza sprzeczność pomiędzy tym, czego oczekiwaliśmy i czego oczekuje zdecydowana większość elit, że oto zostanie zawarte jakieś nowe porozumienie, na przykład w Lizbonie, traktat, w wyniku którego Europa będzie miała wspólną politykę zagraniczną bezpieczeństwa. Chcę powiedzieć, że taka instytucja Common Foreign Security Policy istnieje od dłuższego czasu na papierze, natomiast nadal dominują polityki narodowe. I to zagrożenie główne, jakie w Europie istnieje, to jest, jak bym powiedział, pokusa renacjonalizacji polityk zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w warunkach kryzysu finansowego. I niezależnie od tego, co oświadczają politycy, to prawda jest taka, że w Europie zanika element solidarności, a zyskuje na znaczeniu element egoizmu narodowego. I co prawda wszyscy ostrzegają, że należy tego unikać, że w istocie rzeczy to doprowadzi do katastrofy, ale praktyka jest taka, że państwa zaczynają jak gdyby uciekać w swoje takie narodowe skorupy w nadziei, że uda im się uniknąć tego typu ubocznych skutków kryzysu finansowego, jaki ujawnił się z całą taką widocznością w Grecji, ale który dotyczy właśnie większości państw Europy Południowej, a to oczywiście w pewnym momencie będzie sprawiać, że cała Europa będzie musiała płacić koszty tego. W związku z tym na nowo pojawiły się te rozmaite teorie Europa o Europach kilku prędkości. I jednym z tych nowych elementów, jaki miałby wyróżnić ten podział, to jest Europa euro i Europa poza euro. Kiedyś była Europa Schengen i poza Schengen. W moim przekonaniu to nie tak będzie podział tej Europy. Najbardziej istotnym i według mnie najpoważniejszym podziałem, który wystąpi, prawdopodobnie wystąpi, nie da się mu zapobiec, to jest Europa państw wielkich, czyli Europa mocarstw i pozostałych państw. I tutaj ja bym powiedział, jest, nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś fatalizm, że to jest konieczne, że temu się nie da uniknąć, ale wynika to między innymi z głęboko zakorzenionego sposobu myślenia. I tutaj dotnę tego wątku z Rosją. Rosja, ja bym powiedział, ten element niezwykle stymuluje, ponieważ to z Rosji wynikły te koncepcje, które dzisiaj bardzo często są przyjmowane jako coś naturalnego, mianowicie, że wielkie mocarstwa się muszą porozumieć, bo inaczej w przeciwnym wypadku to zapobiegnie, znaczy w przeciwnym wypadku dojdzie do chaosu, a Rosja proponuje rozwiązania, które będą nowymi rozwiązaniami i które temu chaosowi zapobiegną. I na początek można stworzyć na przykład taki nowy koncert mocarstw, jak to nazwał przed rokiem i przed 2 laty i przed 3 laty, ponieważ on to powtarza bez przerwy, Sergiej Ławrow w takiej serii inauguracyjnych wykładów akademickich, mianowicie, że nic lepszego nie wymyślono niż koncepcję Metternicha, tylko że teraz, o ile wtedy, w XIX wieku, Europa była centrum świata i w istocie rzeczy to, co się działo w Europie, decydowało o całej reszcie świata, to dzisiaj oczywiście ten świat jest znacznie większy i na początek, jak on mówi, należy powrócić do koncertu Mozart na XXI wiek, który będzie obejmował taką trójkę, jaką są Stany Zjednoczone, Europa i Rosja. Otóż z punktu widzenia Rosji jest to interes taki, żeby podnieść status Rosji, żeby przywrócić jej mocarstwową rangę i w niektórych sprawach Rosja ma do tego podstawy. Znaczy mam na myśli 2 elementy. Element broni jądrowej i środków jej przenoszenia oraz element związany z nośnikami energii, czyli gaz i ropa. Otóż widzenie tego wszystkiego z pozycji amerykańskiej jest takie, że i w znacznej części, a ja bym powiedział w przeważającej części państw europejskich jest przekonanie, że skoro wszystkie główne siły, główni aktorzy są dzisiaj w procesie przewartościowania dotychczasowych form współdziałania, Stany Zjednoczone, Europa, Rosja, Chiny, innymi słowy, mocarstwa są na rozdrożu i wobec tego trzeba pozyskać Rosję. Może dla uczestników polskich to będzie porównanie zrozumiale, że ktoś, kto z zewnątrz obserwowałby polską scenę polityczną w ciągu ostatnich kilku dni, doszedłby do wniosku, że najważniejszym aktorem jest dotychczasowy jeden z kandydatów na prezydenta, który uzyskał 13,5% głosów. I nagle okazuje się, on jest najważniejszy i wszyscy zapominają o tym, jak gdyby, że rząd dysponuje nie mniej więc tylko 13,5%, a ważniejsi są 2 pozostali, którzy są autentycznymi aktorami. Otóż w jakimś stopniu, ja bym powiedział, rosyjska sytuacja jest podobna, że zabiega o Rosję Europa, zabiegają Stany Zjednoczone, Rosja podnosi stawkę. Otóż miejmy nadzieję, ja głęboko w to wierzę, że w Rosji wezmą górę siły, ja bym powiedział, bardziej racjonalne, które wykorzystają ten moment, ale dla pewnego obrania strategicznego kursu, który będzie zgodny z interesami, że tak powiem, naszej części świata, a mianowicie, że Rosja potrzebuje znacznie bardziej Zachodu, Stanów Zjednoczonych i Europy z powodów wewnętrznych, z powodu modernizacji. Innymi słowy, po to, żeby się Rosja modernizowała, to jest nie tylko sprawa technologii, to jest sprawa zmiany w ogóle i zmiany jej strategii politycznej. Innymi słowy, to jest nowe wyzwanie i Stany Zjednoczone przed rokiem wyszły z tą koncepcją reset, ale w Rosji ta koncepcja napotkała, ja bym powiedział, taki umiarkowany, pozytywny odbiór z uwagi na to, że ta modernizacja musiałaby towarzyszyć również daleko idąca zmiana wewnętrzna. I w związku z tym Rosjanie chcieliby, że tak powiem, otrzymać oczywiście technologię, chcieliby podnieść swój status, ale nie są gotowi do dokonania istotnych zmian wewnętrznych w obawie, że one mogą doprowadzić do dezintegracji. To jest najważniejsza obawa. Jest na pewno szereg innych. Innymi słowy, ja podsumuję tę część w ten sposób, że ani koncert Mozart nie jest rozwiązaniem, ani tego typu, ja bym powiedział, bezrefleksyjne proponowanie nowej strategii wobec Rosji. Ja bym powiedział bezrefleksyjne między innymi dlatego, że ci, którzy śledzą prasę, zauważyli zapewne, że kilka dni temu, a dokładnie 9 czerwca, ukazał się na łamach New York Times i przydrukowany w Herald Tribune taki krótki artykuł dwóch niemieckich bardzo kompetentnych polityków, Wolfgang Ischinger, były sekretarz stanu, były ambasador w Stanach Zjednoczonych, a obecnie dyrektor Monachijskiej Konferencji Polityki Bezpieczeństwa, oraz Mark Weiser, admirał Weiser, który był szefem sztabu planowania, napisali artykuł Getting Russia Right. Krótko mówiąc, że teza artykułu jest mniej więcej zbliżona do tego, co napisał niedawno Charles Kupchan w Foreign Affairs, mianowicie, że czas dojrzał do tego, ażeby zaproponować Rosji wejście do NATO. Otóż na początku tego tygodnia uczestniczyłem w takiej konferencji w Rzymie, która została zwołana z inicjatywy włoskiego ministra spraw zagranicznych, żeby ożywić, jak on powiedział, spirit of pratica di mare, znaczy tak jak mieliśmy duch Genewy, duch Camp David, teraz mamy duch pratica di mare. I ten duch ma polegać na tym, żeby otworzyć dla Rosji wejście do NATO. I muszę powiedzieć, że takim ostudzeniem tych oczekiwań było wystąpienie tego rosyjskiego partnera, który powiedział, że Rosja nie chce rozpatrywać jakichś abstrakcyjnych, teoretycznych planów. Rosja, wdając się przy wizji przyszłości, nie jest zainteresowana wejściem do NATO. I w związku z tym powstaje pewien problem, mianowicie, że oczekiwania ze strony Zachodu są zupełnie innego typu niż te, które są w Rosji. Krótko mówiąc, w moim przekonaniu, z punktu widzenia bezpieczeństwa i wspólnej polityki państw demokratycznych Zachodu, nieporównanie większe znaczenie miałoby ułożenie na nowo, w inny sposób, stosunków między NATO a Unią Europejską oraz między Stanami Zjednoczonymi a Europą w całości. To jest kluczowe, znacznie bardziej niż to, co jest dyskutowane. To są dwaj główni aktorzy, którzy jakkolwiek nie są wszechpotężni, ale nadal są bardzo potężni. I rzecz polega na tym, że taka jakościowo nowa współpraca między tymi dwoma potęgami napotyka na bardzo trudne do uchwycenia bariery. Ci, którzy śledzą stosunki międzynarodowe, wiedzą, że bodajże w dniu, dzisiaj mamy 24, to przedwczoraj wystąpił sekretarz generalny Anders Fogh Rasmussen na dorocznej konferencji Security and Defense Agenda w Brukseli i przedstawił tą koncepcję Security Policy in the Era of Budgetary Constraint. I w moim przekonaniu on dotknął istoty sprawy, że głównym problemem dzisiaj między Stanami Zjednoczonymi a Europą jest nie tylko ten problem, ja bym powiedział, natury aksjologicznej czy natury ideowej. To jest problem, że w warunkach kryzysu finansowego obie te, nazwijmy to, formacje, Stany Zjednoczone i Europa, przede wszystkim są zainteresowane tym, ażeby podnieść wydatki drugiej strony. W Europie z punktu widzenia formalnego, jeżeli by mierzyć to dokumentami, jest, ja bym powiedział, gotowość do daleko idącej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W praktyce to Stany Zjednoczone są głównym ponoszącym koszty wszystkich wydatków związanych z obronnością i z bezpieczeństwem świata zachodniego. I ponieważ mówię już za długo, to ograniczę się do takich, na zakończenie, czterech elementów, które zostały podniesione w tym raporcie, który European Council of Foreign Relations przygotowało na temat stosunku między Rosją, między Europą a Stanami Zjednoczonymi. I tam w tym raporcie są takie cztery złudzenia, które rządy europejskie nie mogą odrzucić, a które, jak autorzy raportu i obecny tu Nick Whitney, uważają za szczególnie szkodliwe. Mianowicie pierwsze to jest ta iluzja jest taka, że bezpieczeństwo Europy nadal zależy od ochrony ze strony Ameryki. Otóż ja uważam, że rzeczywiście nadal zależy. Że nie tylko zależy od Ameryki i od Stanów Zjednoczonych, i od Europy. Znaczy istnienie w ogóle NATO zależy od tego, w jakim stopniu Stany Zjednoczone będą angażować się w bezpieczeństwo Europy. Ale Stany Zjednoczone oczekują, że Europa będzie współgospodarzem tego bezpieczeństwa, że będzie ponosić koszty i w tej sprawie mam wrażenie, że nasz raport, który 17 maja został przedstawiony, on taki postulat formułuje. Tutaj mogę powiedzieć w sposób taki bardzo jednoznaczny, że moje wrażenia ze wszystkich spotkań, jakie mieliśmy z Unią Europejską na wszystkich możliwych szczeblach, na najwyższym, na szczeblu egzekutywy, na szeblu urzędniczym, włącznie z tymi wielkimi umysłami, które w Unii Europejskiej są, ja chcę powiedzieć, że jest kilka osób, które tam są rzeczywiście w takim szerokim spojrzeniu, jak na przykład Robert Cooper. Otóż u wszystkich wyczuwała się taka nieufność, że Europa obawia się, że Stany Zjednoczone, jeśli Europa podejmie taką jakościowo nową formułę współdziałania z NATO, to Stany Zjednoczone i NATO zdominują Europę. W związku z tym na płaszczyźnie werbalnej względnie jest łatwo osiągnąć jakieś tam dokumenty. W praktyce jest bardzo duży opór ze strony Europy na taką współpracę. Drugim elementem jest to, że innymi słowy ja kwestionuję tę tezę, że to jest szkodliwe złudzenie. Stany Zjednoczone nadal stanowią gwarancję dla bezpieczeństwa Europy. Interesy Ameryki i Europy są u podstaw takie same, a oczywiste dowody, które temu przeczą, tylko podkreślają potrzebę zwracania większej uwagi przez USA na rady udzielane przez Europę. Otóż ja uważam, że nie tyle interesy Ameryki i Europy są u podstaw takie same, interesy są często różne, ale to, co jest takie same, to jest system wartości. I my bardzo często zapominamy, że obie te instytucje wyróżniają się tym, znaczy i Unia, i NATO wyróżniają się tym, że to są instytucje nie tylko oparte na wspólnocie interesów, ale przede wszystkim na wspólnocie wartości, a na harmonizacji sprzecznych interesów. Trzecim elementem jest potrzeba bliskich, harmonijnych relacji nie pozwala dążyć do bardziej konkretnych celów, które Europejczycy pragnęliby osiągnąć. Otóż ja uważam, że w Europie po prostu brak strategii, poważnego podejścia do bezpieczeństwa, że to wszystko jest na płaszczyźnie deklaratoryjnej. A jeżeli się przejrzy na przykład, czym się zajmuje pani Catherine Ashton, to muszę powiedzieć, że wstyd byłoby tu zacytować, w jakich sprawach ona wysyła pisma, a które sprawy są całkowicie ignorowane. Otóż fakt, że tego typu osoba otrzymała odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, jest wiele mówiący. To oznacza, że ci, którzy ją na to stanowisko mianowali, chcieli, żeby taki stan rzeczy był utrzymany. I wreszcie ostatnie, że byłaby niestosowna jakakolwiek zmowa europejska czy spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym. To oczywiście ja uważam, że jeżeli między państwami europejskimi byłaby rzeczywiście tendencja do przeciwdziałania polityce amerykańskiej, do traktowania Stanów Zjednoczonych jako nie tylko rywala, ale przeciwnika, to byłoby katastrofą dla całego świata zachodniego. I ja mam wrażenie, że instynkt samozachowawczy nie pozwoli Europie pójść tą drogą. Ja na tym zatrzymał się, przepraszam, że tak długo mówiłem, ale z braku, że tak powiem, dyscypliny wewnętrznej i przygotowania na piśmie.
I dyscypliny zewnętrznej. Dobrze. Dziękuję bardzo. Nick, the turn is yours.
Thank you, Alexander. Good afternoon. It's I feel especially at home in Warsaw today with London weather arranged for my reception, and particularly delighted to be here in the Batory Foundation where, as Alexander said, this will shortly become the Warsaw address for the European Council on Foreign Relations. Before addressing precisely the question of European Union-United States relations. I'd like to start with some slightly broader reflections on the transatlantic relationship and describe to you a problem, because I think there is a significant problem in how Europeans as a whole address the transatlantic relationship at the moment. And I'd like to explain to you why I think that. As Mr. Rotfeld said, we are living in a world of unprecedented change. We have seen in a few very short years the massive shift of power away from the old West to the South and to the East, economic and political power. We have seen a United States which was, a few short years ago, the hyperpower, the power that felt it could do what it wanted anywhere in the world by itself. We've seen that position of the US recalibrated to one much more of primus inter pares, still by far the most powerful nation on earth and likely to remain that way for many years, but a player now in a much more multipolar world. And I suppose the essence of the problem that I believe exists in transatlantic relations at the moment is essentially that the Americans have understood this shift. They have understood that we are entering what you might call a post-American world, a multipolar world. The Americans have understood this and are adapting their policies and approaches to adjust to this new reality, whereas Europeans generally have not understood this. Well, they may have understood it intellectually, but they have been reluctant to accept in their hearts the way the position of the West has changed, the way the transatlantic relationship must change as well. For most of the second half of the 20th century, the countries of Western Europe had a wonderfully privileged position. Those of us in old Europe enjoyed the protection of the United States. We enjoyed a power by association. We were the junior partners in the West, this entity which, to all intents and purposes, ran the world. And in exchange for that, we were required to provide, to show solidarity with the United States. It didn't have to be very active, we just had to acknowledge American leadership, and the world worked very well. And actually this for Western Europe was a great deal. It was a fantastic bargain. And it was such a good bargain that we don't want to accept that it's not on offer anymore. I don't think I need spend long on the thought that America has recalibrated the new world. I mean, Obama came to power very explicitly saying we are a pragmatic administration. Pragmatism is our hallmark. We have a multi-partner philosophy. If we need to sort out financial problems, we will go and talk to the Chinese. We will reset relations with the Russians. We will deal with the world as we find it. And we will advance our American agendas with the partners that we find to work with. And of course, what he wanted was made very clear on his first visit to Europe, was that he wanted Europe to be one of those partners with whom, perhaps the most important partner, with whom the US worked in dealing with the changing world. And you may recall he came to the NATO summit in Strasbourg and said, "We don't want to be the patron of Europe, we want to be the partner of Europe," which was a nice outreach. But it was also if you like, a challenge. It was suggesting to Europeans that it was time that they grew up a little, took their fairer share of the burden of international security, and achieved a little more efficiency in the outside world by showing some more unity of purpose. Because, like George Bush in his latter years before him, Obama was quite ready to say, we don't have a problem with European unity. If the European Union becomes a rather stronger political entity, from our American point of view, that's good. Fine, do it. But be effective in the wider world. Well, as we know, the result was disappointment. The sort of immediate issues were Obama looked for help, Guantanamo, Afghanistan. He felt disappointed with the European reaction. And I suppose one of the lowest points of how this transatlantic relationship worked was a couple of months ago when Obama decided that coming to Madrid to meet a bunch of European leaders was frankly going to be a waste of his time and refused to attend the summit that the Spaniards had been hoping to run during their presidency. It's not that Europeans are uninterested in the transatlantic relationship. In the report to which Alexander referred earlier, which I wrote last year in conjunction with Jeremy Shapiro of the Brookings Institution, so it was a sort of transatlantic perspective, we did a lot of interviews across Europe, and we found that there was a very strong sense of worry about the state of the transatlantic relationship, and people were very concerned that it was not sufficiently close or harmonious. And yet when we asked European leaders why they wanted a close or harmonious relationship, I mean, it's a stupid question in a way, it was a sort of falsely naive question, we found that very rarely did they have a particular agenda to offer. They just had this instilled belief that it's of fundamental importance that the transatlantic relationship is smooth and close, that there's good access to the White House, close consultations, without worrying too much about what the subject matter is or what the points of view might be. And we went on from that to conclude that this preoccupation with the relationship itself, rather than what it's for, encouraged Europeans to believe that we and the Americans are always of the same mind, that our interests are entirely shared. As Mr. Rostfeld has said, we do share across the Atlantic a whole set of histories and value and economic links and cultural links which make for a unique relationship between two different parts of the world. But we can too easily believe that President Obama was elected to be president of the world when actually he was elected to be president of the United States. We can too easily forget that he has to work with the US Congress, which is, as a political assembly, about as hard-nosed and self-interested as any political assembly you will find anywhere. And we're too slow to recognize that on issues like the response to international terrorism, the Middle East, climate change, the typical European view is not the same as the typical American view, nor are our interests identical. We are geographically in very different places. So we detected, for better or worse, in writing this report, an excessive reverence for the transatlantic relationship, a belief, too ready a belief, that the Americans are just like us and share our interests. A justification for this feeling of deference across the Atlantic, based indeed on a sense that without the Americans we're doomed. Now that's a point of view which has been inculcated into generations of Western Europeans, that we depend absolutely on the Americans for our protection against the old Soviet Union. And I do think the situation has fundamentally changed. Things perhaps look a little different in Warsaw than they do in London. You are closer to the bear. If you're Finnish or Baltic, you probably think differently as well. We can debate this afterwards. But it is the fact that today, In 2 months' time, it may be different. But today, the British defence budget is in and of itself larger than the Russian defence budget. As Europe as a whole, we spend, between us, if you add the spending of 27 European member states together, you end up with a total which is larger than the expenditure of Russia and China combined. We have no reason, in conventional military terms, to feel that we depend absolutely on the Americans for protection against Russia. Mr. Rutfeld would disagree, but we can debate that. But what do you get out of this sense of deference to America? You get a reluctance, a profound reluctance to, how shall I express this, to gang up on them, to act collectively as Europeans in ways which the Americans mightn't like. And so, extraordinarily, the whole traffic of transatlantic relations is currently carried through NATO for security issues, and on bilateral relations. We deal, as the European Union, with the Americans on trade. We fight them on behalf of Airbus with Boeing. And actually, that's a very good, robust, healthy relationship which benefits both sides of the Atlantic. Otherwise, the European Union is scarcely present in the transatlantic relationship. And as Europeans, we like the bilateral relationship because, well, I'm British. We have a special relationship with the Americans. Famously, we have a special relationship. That means that we can go to Washington and get better terms and better access than other Europeans. So imagine my surprise when we researched this report and went around Europe and asked questions to discover that we are not the only European country with a special relationship with the Americans. The Germans think they have a special relationship based on very close civil society contacts, 50 million people of German ethnic origin in the United States, etc., etc. The French, this is crazy, but the French think they have a special relationship with the Americans. Lafayette, twin revolutions, respect, grudging respect by the Americans for French independence. Even some Poles we talked to thought that as leaders of the new Europe, you too had a special sort of. So we all love to think this. We love to feel individually that we have this special place in the heart of the Americans. And the Americans are very good at encouraging this. They're very we end up behaving not as full adults in our relations with Washington. And this would be fine if it delivered what we want. But as I suggested earlier, the international circumstances changed. The Americans are looking for something different from us now. Actually, this European constantly seeking for consultations and attention, constantly looking for access, the race to the White House that happens whenever there's a change of president, and is Chancellor Merkel going to get in there first, or is President Sarkozy going to have longer with the president? This sort of thing just annoys the Americans now. They're looking for something different. They're looking for Europeans who are prepared to stand up a little more for their own interests, even at the risk of some transatlantic disharmony from time to time, provided that makes the Europeans more effective in the world. They think we are infantile. They think that we shirk responsibility and that we clamour for attention, rather like an adolescent child. And they're waiting for us to grow up. Well, that's the analysis expressed in rather tough terms. You may or may not find it resonates with you. What's the answer? Well, very briefly, there are some style things we need to do. We need to understand that when you deal with Americans, they like to do business. They don't like what Europeans like or what Brussels likes. Dialogues, processes, agendas, long drawn out processes of exchanging views, tour d'horizon. The Americans actually like to cut deals, take hard issues, find ways forward. But we need fundamentally, I suggest, to take Obama at his word when he says he'd like to see more Europe. We need actually to come together to consult about what are European interests, what are specific European approaches, and try to consolidate on things which we can then discuss with the Americans. If you look at the European United States of America relationship at the moment, what is completely lacking is a real strategic dialogue as between Europeans on one end and Americans on the other. And that is largely because Europeans at the moment have very little to say because they don't know what their minds are. Afghanistan. I think it is literally true to say that there has never been a serious debate amongst Europeans within the EU as to why we are in Afghanistan, what we think we're trying to achieve, what the strategy should be. European leaders have been very happy to say, oh no, that's a NATO issue. So you leave it to NATO, where basically we simply take instructions from the Americans. Because most of us are in Afghanistan, not because we care about Afghanistan. Most of us are in Afghanistan largely because we are looking at Washington. We're calibrating what we do in Afghanistan by reference to the demands of our individual relationships with Washington. You may dispute that. That's how I see it. So we ended up last autumn with 30,000 troops in the country as Europeans and no voice in Obama's rethink of his strategy. He spent 2 months in Washington thinking about this, and the Europeans had no voice. We just had to wait till he said, this is the new strategy, and then we all had to say, yes, that's great, that's ours as well. And I don't think that's been good for Europe, and I don't think it's actually been good for the Americans in Afghanistan either. I think Russia is another case. Mr. Rotfeld touched on Russia. What do we as Europeans think of Russia? I see that Foreign Minister Sikorsky described EU policy on Russia a few days ago as chaotic. And if it's chaotic, it's because we avoid the subject. What do we as Europeans think about missile defence? What do we think about the famous Medvedev proposals on a new security architecture? What do we think about energy dependence? Are we over-dependent on Russia? Are we not over-dependent on Russia? Ask a Lithuanian, you'll get one answer on that. Ask a German, you'll get another answer. We haven't really liked to talk about those things as Europeans within the EU. And I think a fundamental part of repairing the transatlantic relationship, of getting Europeans to be more effective in the world, is to start addressing those things as Europeans within the EU, forming European views. I too must stop. In my last 60 seconds, I will leave you with a slight note of encouragement. I don't share Mr. Rotfeld's view of Catherine Ashton. I think she's going to be a lot better than people think. I think it's unrealistic to expect her at this stage to be achieving very much at all in Brussels because she has been completely preoccupied with the need to create the European External Action Service, which is something that could have been quite simple, but of course Brussels is the home of bad behaviour. If you want a turf war, go to Brussels, and it has been a wonderful opportunity for all the institutions in Brussels to behave as badly as possible over the creation of the External Action Service. So it's been a tough call, but it will come into being. And when it comes into being, we will have something that looks a little bit like a European foreign ministry there, something which will be able to scan the horizons, identify priorities, or at least propose priorities, propose policy options, get the 27 member states, who will remain, of course, the decision is the council that will decide on foreign policy matters, sovereign member states, but hopefully the External Action Service, the machine, will be there to keep people's feet to the fire, to make them discuss the subjects they don't want to discuss, to make them talk about Afghanistan or Russia or the Middle East. Why do we have a policy for 30 years which has been where we've been completely ineffective in advancing the two-state solution? What are we getting for our billion euros a year that we pour into that part of the world? why did we fail so comprehensively at Copenhagen on climate change, where we had a joint policy but no strategy for getting it adopted more widely? These are the things that I hope an external action service, well-run external action service, will push to European leaders. Create more European unity around issues where there can be unity. Create, therefore, a set of European policies which serve European interests better, which provide the Americans with a better transatlantic partner, and which therefore strengthen transatlantic relations by putting some European Union into the transatlantic relationship in a way which at the moment it's not to be found at all. Thank you.
Thank you very much, Adam and Nick. And now the floor is yours. Teraz Państwo, bardzo proszę, macie głos. Bardzo proszę o przedstawianie się i później na zakończenie nasi paneliści będą mogli oczywiście odpowiedzieć na głos Państwa. Bardzo proszę. I proszę o przedstawianie się.
Andrzej Kopczyński. Mnie się wydaje, że Stany Zjednoczone oczekują do Europy, czy powiedzmy jako całości, a przedtem od poszczególnych państw lojalności, ale wydaje mi się, że są troszkę może więcej niż nielojalne. Dam taki przykład. Polska zaangażowała się w Iraku, swoje wojska i liczyła na jakieś kontrakty po prostu gospodarcze. I dosłownie nic z tego nie wyszło. I znaczy, jak to na przykład, powiedzmy, można mieć zaufanie, angażując się na przykład w innych kwestiach, jeżeli coś się obiecuje, a czegoś się nie otrzymuje. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę. Proszę bardzo.
Nie, po polsku, po angielsku, jak mówić? Obojętnie. Try it in English. You said the whole report is written from my perspective. The whole report is written from the perspective of the question what Americans are expecting from Europe. But you pointed the right problem, that what are the Europeans are expecting from America. There's no point. You did not try to. To recover this question from this European points of views, not dividing it from the opinions. You know, you can assum what's in European interest. So there's no point of this, no interest point in this report. Is there are only opinions of European opinion makers, for example. That's and from the European point of view, what's in European interest, for example, is a quite provocative what I will say, but in European interest, we are totally in cross-power process with Iran. Iran is totally in European interest, opening the relations with Iran, because it opens the Russian questions. It leaves the leverage that the Russians have on the whole Europe. Turkey and Iran, these are two crucial questions for the energy, and the Iran is obvious advantage, and this whole situation is an obvious advantage for China's, for Chinese, because they draw a lot of oil from there. And despite of this tensions or the cross purposes, Europeans, I mean Germans and Austrians, they are hardly investing in Iran. So we got kind of we close the eyes and do not remember what's in our interest. And the second question, I don't know whether it's a question. The whole world of superpowers got atomic bomb. what the European Union got? Common market? Is it a superpower status? You can. Is it the ground for the superpower status? So if you want to create the superpower in the environment of classical superpowers, you have to define what's the classical superpower dimension of European Union. There is no such dimension. It's not a matter of the budgets, because these budgets are, you know, these budgets are defined only from the Berlin, Paris, Warsaw perspective. These perspectives are not European perspectives. These perspectives are post-imperial perspectives, as between London and Paris, or perspectives post-colonial, as from Warsaw. So you have no procedures to stop French to sell the carriers to Russians, for example. So these are clear areas which we can draw the procedures and the rules which are in our interest in order to define what's in European interest toward the US. Thank you.
Stawił się pan, co prawda, ale... O, to może teraz.
Jan Filip Staniłko, Instytut Sobieskiego.
Bardzo proszę, bardzo proszę. Sąsiad.
My name is Chris Bolt and I agree with Mr. Rotfeld that our security is dependent on the United States. We have to consider a couple of facts. One is that the United States spends half of the world's budget, military budget, is spent by the United States. The European Union or Europe, not including Russia, that's 20%. So in such a case, we have to look to the United States as the best source of our security. The other issue is that Europe is facing a demographic crisis. And depending on Western Europe for Eastern Europe security, is very problematic in even quite short range. By 2015, in Europe, more people will be dying than getting born. So consequently, we don't even have the manpower in the long run to be viable defenders of our own security. It does not mean that other countries don't have similar problems. Russia has even greater problem. China has its own demographic problem. But not the United States. The United States is projected to grow in population at a high, relatively high rate, and we have to look to the United States again for manpower, if nothing else. Thank you.
Bardzo. Bardzo proszę. Przypominam, że możemy również mówić po polsku. Bardzo proszę. Bardzo proszę.
Dziękuję, Bartosz Jałowiecki. Ja bardzo dziękuję tutaj za uwagi pana Whitneya. To była doskonała analiza, zwłaszcza jeśli chodzi, tak jak tutaj pan wspominał, zwłaszcza jeśli chodzi o analizę tej sytuacji z punktu widzenia amerykańskiego, ale chciałbym się zapytać o rozwiązania, tak? No bo wiemy, jakie są problemy, tak? No wiemy, że mamy te ogromne nakłady w Europie na wojsko. No mamy instytucje, mamy Parlament Europejski, mamy Radę. No wszystko wydaje się jakby w miejscu, a problemy dalej nie są rozwiązywane, tak? I jakie są pańskie sugestie, tak? No bo pod koniec pańskiego wystąpienia powiedział pan o europejskiej służbie zagranicznej, ale czy to nie jest tak, że to jest kolejna rzecz, z którą jakby wiążemy zbyt duże nadzieje? Niedawno mieliśmy kwestię traktatu z Lizbony, wszyscy mówili, że to już będzie to. Tak? Ten traktat już rozwiąże wszystkie nasze problemy. Teraz mamy sprawę europejskiej dyplomacji, no już powoli zaczyna się właśnie pojawiają się takie głosy, no to już nam pomoże rozwiązać te problemy, ale czy na pewno, czy rzeczywiście, czy nie trzeba czegoś więcej, czy to nie jest tak naprawdę tak, że muszą zostać zbudowane europejskie Stany Zjednoczone, żeby te problemy rozwiązać, że po prostu trzeba przenieść trzeba jeszcze bardziej zintegrować Europę, doprowadzić do tego, żeby rzeczywiście był europejski rząd, czyli że rzeczywiście szef rządu wychodzi z wyborów powszechnych, które są wprowadzone w całej Europie, że powstają rzeczywiście europejskie partie polityczne i że dopiero wtedy będzie można takie dyskusje na temat Afganistanu, tak, na temat zaangażowania w Iraku na poziomie europejskim toczyć nie na takiej zasadzie, że to są rzeczywiście dyskusje niby globalne, ale prowadzone zupełnie na poziomie lokalnym. Tak jak do tej pory. To tutaj bym bardzo prosił o odpowiedź, a jedna moja uwaga co do samego raportu, to chciałbym się zapytać pana Whitneya, co rozumie przez słowa, że 12 new member states with no tradition of international engagement, to jest w kontekście napisane, w kontekście dołączenia 12 państw z Europy tutaj środkowej i wschodniej do starej piętnastki, bo wydaje mi się, o czym zresztą pan ambasador Nowak mógłby tutaj powiedzieć dużo więcej niż ja, że jednak Polska była bardzo zaangażowana nawet w czasach zimnej wojny i gdy była dyskusja toczona o tym, czy Niemcy powinny mieć stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, no to akurat my moglibyśmy się tutaj dużo bardziej chwalić niż Niemcy swoim zaangażowaniem zagranicznym, bo mieliśmy chyba tych akcji, gdzie mieliśmy żołnierzy pod niebieskimi hełmami, chyba dwa razy więcej wtedy niż Niemcy w historii naszego zaangażowania w ONZ-cie, ale mówię, tu mamy lepszych ekspertów od tego. Także gdyby pan mógł wytłumaczyć to jedno zdanie, bo ono takie trochę niezrozumiałe, przynajmniej w tej części Europy jest. Dziękuję.
Dziękuję, Piotr Kop za MSZ. Ja mam do obu panów profesorów takie pytanie. Istnieje w środowisku europeistów, którzy zajmują się stosunkami zewnętrznymi Unii Europejskiej taka teza, że wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego, no szczególnie z tymi zmianami instytucjonalnymi, to znaczy wprowadzeniem Urzędu Wysokiego Przedstawiciela, czy też zreformowaniem tego urzędu, wprowadzeniem nowych kompetencji i powiedzmy zjednoczeniem pierwszego i drugiego filara, jeżeli chodzi o stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, że dojdziemy do takiej sytuacji lepszej spójności stosunków zewnętrznych, tych pierwszofilarowych, a z tym, co się nazywa wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa i było domeną państw członkowskich. Czyli będziemy mieli, powiedzmy, nareszcie jedną politykę zagraniczną Unii Europejskiej, a nie politykę Komisji Europejskiej z jednej strony, a z drugiej strony politykę tam Solany, czy też politykę Rady. No i tak, czy panowie uważają, że to się ma szansę zrealizować? A druga sprawa, czy jest też taka teza pokrewna, że to może oznaczać marginalizację małych państw i powrót do, powiedzmy, koncertu mocarstw, który będzie miał tam 5-6 dużych państw, które będą formułować tę politykę zagraniczną Unii Europejskiej. Czy to też tak może być? To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, czy w Stanach Zjednoczonych to widać, ten proces? I co Stany Zjednoczone na ten temat myślą? Dziękuję.
Nowak, proszę bardzo.
Jerzy Nowak, był ambasador przy NATO. Patrząc się trochę z boku, to odnoszę wrażenie, że głównym osiągnięciem profesora Rotfelda w tej grupie ekspertów było zdanie dotyczące udziału Rosji w systemie bezpieczeństwa europejskiego z tymi dwoma kluczowymi słowami. reassurance, to znaczy dodatkowe gwarancje dla nas, i reintegration, co może jest nie najlepszym, ale chodzi o to, że otwieramy się wtedy na Rosję. Moje to uzyskało poparcie w gruncie rzeczy, jeśli sobie tak mi się wydaje, przynajmniej z tych wszystkich głosów, że uzyskało poparcie pani Albright, i w dyskusjach ambasadorskich teraz w NATO to zostało zdanie w gruncie rzeczy zakwestionowane przez większość sojuszników zachodnich, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które życzliwie się na to patrzą. Moje pytanie do obu panów jest takie, czy Stany Zjednoczone widziałyby jakiś interes w tym, żeby tutaj wzmacniać pozycję Europy Środkowo-Wschodniej, bo o to właściwie chodzi, w tym procesie integracji Rosji, bo ten, kto jest, kto odczuwa niepokój, to nie chodzi nawet o jakąś groźbę, ale pewien niepokój w związku z tym, że kierunek Rosji do dzisiaj nie jest dobrze już wyjaśniony, to pewien niepokój istnieje. Czy Stany Zjednoczone byłyby gotowe, to nie musi być reassurance, bo ja można ten reassurance różnie pojmować, ale czy w poszukiwaniu formuły Stany Zjednoczone będą gotowe się zaangażować, mając na uwadze, że Rosjanie już odrzucili tą formułę dosyć kategorycznie?
Natalia Deriwa, I have a question to Mr. Whitney concerning the European security, the European defense policy, because from what you're saying, it seems that there should be no problem in starting to set up the independent European defense policy. Yet we all know that the problem persists, and the European defense policy cannot really take off, not to mention the common defense or anything like that. Because you're saying that the European defense spending is not as bad as we like it to think it is. Now, we know that have been declarations in the past on the part of the European member states that our defense policies should be more independent. There has been the famous Tervuren summit. We have noted the independent policy on independent European stance on Iraq. Now, you're saying that the U.S. is waiting for the Europeans to be as good as their word now. So what is really the problem with that? Would you say that it's the US are maybe not as willing to lose their sphere of influence in Europe, or is it, I don't know, divergent geopolitical interests of the member states? What is the matter? What do you think on that?
Bardzo proszę. Pan tam, proszę bardzo.
Dziękuję. Tomasz Kobzda i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Polityki i Bezpieczeństwa. Ja chciałem podziękować serdecznie panu profesorowi Rotfeldowi za podniesienie bardzo ważnej i z mojego punktu widzenia jako urzędnika zajmującego się wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony kwestii całkowitego braku strategii Unii Europejskiej w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Strategii rozumianej jako wspólnej kultury strategicznej, czy też wspólnego myślenia strategicznego, również też jako wspólnego dokumentu strategicznego, ponieważ strategia bezpieczeństwa z roku 2003 jest tak naprawdę deklaratoryjnym manifestem politycznym, a nie strategią. Mam pytanie do panów, czy, bo jesteśmy w ciekawym momencie, trwają bardzo poważne prace nad stworzeniem poważnego dokumentu strategicznego w NATO. Odbywa się bardzo poważna analiza środowiska bezpieczeństwa. Dwie organizacje mają w dużej mierze pokrywające się członkostwo. Czy koncepcja strategiczna NATO może i powinna być impulsem do poważnej debaty strategicznej na temat WPB i o w Unii Europejskiej? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nikogo nie ma, to ja może pozwolę sobie zadać pytanie. To znaczy ono dotyczy w jakimś sensie wizji przyszłości NATO. Można powiedzieć, że NATO jest to organizacja, która od 20 lat jest to duch w poszukiwaniu wcielenia, to znaczy, że do 1989 roku misja NATO była bardzo, bardzo klarowna i ona była związana z zagrożeniem dla Europy. Była to organizacja, która zajmować się miała bezpieczeństwem Europy przed niebezpieczeństwem w radzieckim, prawda? To zostało zakwestionowane przez sam fakt rozpadu Związku Radzieckiego, ewolucji Związku Radzieckiego, pewnej marginalizacji międzynarodowej. W ostatnich latach nastąpił powrót, można powiedzieć. Nastąpił powrót Rosji. I później, jeżeli by mówić o jakichś etapach następnych, to następnym etapem takiej pewnej misji zdefiniowanej była związana z naszymi krajami, to znaczy dbanie o bezpieczeństwo i stabilność procesów demokratyzacji w krajach postsowieckich, prawda? I później mieliśmy następną fazę już w czasie tej dekady, ale o tym się mówiło już wcześniej, o misjach na zewnątrz, prawda? To jest była sławna formuła Lugera, który mówił out of area or out of business, albo poza terytorium, czyli terytorium Europy, albo koniec. Prawda? I w gruncie rzeczy to, co on wówczas powiedział, pozostaje aktualne. To znaczy to, że to, co niedawno powiedział sekretarz obrony, prawda, Gates, o Europejczykach, o tendencjach neutralistycznych, o silnie obecnych neutralistycznych, to była najsilniejsza krytyka pod adresem Europy, prawda? I padają pewne, ja nie mówię, że one są większościowe, ale bardzo pewne radykalne głosy. No, znany taki realistyczny myśliciel amerykański Andrew Bacewicz ostatnio napisał, że to Stany Zjednoczone powinny wystąpić z NATO, że NATO powinno powrócić do swojej pierwotnej misji, to znaczy zajmować się problemem bezpieczeństwa Europy, ale po co do tego jest potrzebna Ameryka? Czyli on wyciągnął pewien paradoksalny, prawda, wniosek, że to jest tak. I w gruncie rzeczy nie mamy na to odpowiedzi, dlatego że w Europie nie widać tej woli zajmowania się światem. To znaczy, można powiedzieć, że to, co Europa najlepiej robiła, jeżeli chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, to był proces rozszerzenia. I Europa w sposób oczywisty przynajmniej zawiesza w tej chwili wolę, chęć oddziaływania na świat poprzez wpływanie na tereny Europie najbliższe, poprzez przyjmowanie, stawianie warunków i zmienianie tych krajów, czego przykładem najlepszym, no, dla nas najbliższym jest Polska, prawda? Ten stosunkowo stabilny, spokojny przebieg 20-letniej transformacji w dużym stopniu wynikał z warunków, które stawiało nam NATO i Unia Europejska. Innym przykładem, dzisiaj już bardziej dwuznacznym, jest na przykład, prawda, jest na przykład Turcja. To jest jedna uwaga, która dotyczy, powiedzmy, do obu panów, która dotyczy właśnie wizji NATO jako organizacji. Drugie pytanie dotyczy natury stosunków amerykańsko-europejskich, to znaczy one ze względu na zimną wojnę w gruncie rzeczy zostały zdefiniowane tylko w jednym wymiarze strategicznym, to znaczy jedyną instytucjonalną formą dialogu amerykańsko-europejskiego, no rzeczywiście ten dialog jest bardzo bogaty, ale jedyną instytucjonalną formą jest NATO, co oczywiście oznacza, że kompletnie dominują problemy strategiczne, problemy bezpieczeństwa. Natomiast tam, gdzie są bardzo rzeczy ważne i gdzie Europa zresztą jest znacznie silniejsza, wymiary ekonomiczne, ekologiczne i innych, nie ma żadnych instytucjonalnych form. Czyli innymi słowy, czy nie jest tak, że rozwiązaniem problemów częściowym byłoby stworzenie bogatszej sieci więzi, na przykład innego typu organizacji, instytucjonalizacji stosunków, bo więź między Europą i Ameryką, jak mi się wydaje, przy zmianie priorytetów Ameryki jest bardzo ważna w zmieniającym się świecie, również dlatego, że możliwość oddziaływania na świat Stanów Zjednoczonych maleje. Przecież to nie jest problem tylko europejski. To znaczy, czy to nie jest droga poszukiwania również znalezienia, wzbogacenia tych platform. Prawda, ostatnia już uwaga, były pomysły przed 10 laty ze strony Niemców, ale nie tylko, również wówczas komisarza Britona, Brytyjczyka, prawda, stworzenie wolnej strefy, transatlantyckiej wolnej strefy. To była jakaś idea budowania wspólnoty, która by nie była wspólnotą właśnie wyłącznie militarną, strategiczną, tylko właśnie, która miałaby integrować te dwa regiony transatlantyckie, przede wszystkim w wymiarze, prawda, ekonomicznym. Innymi słowy, czy tutaj gdzieś odnowienie debaty na ten temat nie jest jednym ze sposobów wyjścia z tego zaklinowania i wzajemnej frustracji. Kissinger kiedyś miał formułę, że mówił, posługiwał się formułą epistemological breakthrough, prawda, że często trzeba zdefiniować na nowo problem, żeby znaleźć dla niego rozwiązanie. Czy to nie jest sposobem tego epistemological breakthrough zdefiniowania w nieco inny sposób, bogatszy, szerszy problemu stosunków amerykańsko-europejskich? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma innych pytań, to w odwrotnej kolejności w tej chwili poproszę Nicka Whitneya o zabranie głosu, a później Adama Daniela Rotfelda. Proszę bardzo.
Well, thank you, Alexander. That's an awful lot of points that have been made, and very good points, and I'm going to miss some of them, so I apologize in advance, but here are just some of the reflections they caused me to have. Someone said that...
a little bit closer to the micro.
Thanks. Someone remarked that I'd had plenty to say about what was wrong with the transatlantic relationship and not too much to say about what were these European interests distinct from American interests which we should promote. And I suppose my response is twofold. The first is that, in a sense, this is the point of my critique, that we're just not good yet as Europeans at puzzling out what our common interests are and defending them. I mean, I think there are examples where I'm not looking for differences with the Americans. I think it's personally very comfortable with the thought that in the vast majority of approaches to the development of the world, we and the Americans will tend to see things the same way. I think that's great. But climate change is an obvious example where the Americans want to carry on emitting. It's as simple as that. Barack Obama has probably, as an individual, a more far-sighted view, but the center of gravity of American political and economic views are climate change is for the next decade or the decade after, they want to carry on emitting. And that's, I think, a fundamental difference between where we are at the moment. I think we have a fundamental different approach also to the whole problem of radical Islamic terrorism, which for very obvious reasons has become, for the Americans, the number one threat. It's been there ever since 9/11. I think in Europe we are much... We now, maybe our views have changed a bit, but I think we now understand that invading Muslim countries is not necessarily the smartest or most efficient way to deal with that particular threat, and that there are other ways that we should be approaching it. I myself would not open relations with Iran because I do worry about the proliferation aspect, but I think this is a legitimate question to ask, and for Europeans to ask themselves, should we necessarily be seeing the world through Washington's eyes? This issue of our dependence or otherwise on the Americans for protection, it probably could be debated for hours. I will just share with you one joke that I understand has been current in the Russian Ministry of Defense, which is that they have been restructuring their armed forces. We all do that, don't we? What fun it is the whole time. And they've been restructuring their ministry, their armed forces, with a smaller budget and with manpower problems and consciousness that they have 11 time zones to defend and they have an eastern border. And the joke is apparently that they say that, the problem for the Chinese army will not be to defeat the Russian army, it will be to find the Russian army. It's an exaggeration, but it's another perspective on... Because certainly in so much of Western Europe, we rely on the Russians being... All Russians being at least 3 meters tall. Our whole budget and career prospects and the whole
the whole institution of defence depends upon those Russians continuing to provide us with a threat. And yet when it comes to manpower, you know, we keep more men and women in uniform in Europe than the Russians have. We keep almost 500,000 more than the Americans have. It's extraordinary. We have 1.8 million men and women in uniform in Europe at the moment. So we can scale down a bit before we run out of manpower to man our armed forces. It was suggested that I was probably being excessively optimistic about the prospects that the new Lisbon arrangements for foreign affairs might finally bring Europeans together, and that's perfectly possible. If you believe in a stronger and more united European foreign policy, you have to find things to keep yourself optimistic. Currently, I'm optimistic about this. But I have to acknowledge that, of course, this is the dark hour before the dawn. I mean, the state of Europe is not happy at the moment with the euro crisis. Not just the shortage of money, but I think what we have learned in this crisis about the lack of convergence within the Union, the lack of solidarity. And I think it's been a shock to a great many people, particularly the older member states who've been doing this for 50 years, to discover that under extreme stress, these gaps can open up between European countries, and you can see the reassertion of nationalisms. I'm pretty convinced that the reaction will be a healthy one, and that we will get past this crisis and find a way to deepen our economic cooperation, and we will emerge stronger rather than weaker from this crisis. But you can't be concealed that at the moment these are not good times for Europe right now. Which I think is part of the answer of why European defence is stagnating at the moment. People just aren't very interested in defence right now. They're interested in economics. They're interested in budgets. They feel safe. They feel safe. Someone produced an op-ed in one of the main British newspapers a week or two ago saying, defence cuts? Yes, I'd cut defence. I'd cut the entire defence budget. I would abolish the British Armed Forces for the next 15 years. Because there are no threats. Because if it's terrorism, you don't deal with that best by military force. Never has the prospect of war in the western extremities of Europe seemed, never in history, has warfare seemed less likely. And I think that is probably true. I mean, you don't bank on that for the long term. You need your insurance, but we are quite safe today. But the main reason I suggest why European defence is not working terribly well is simply that, as it says in the Lisbon Treaty, the defence policy is nested inside a foreign policy, and only if you have a more effective foreign policy, a greater coming together of views on where we should be in the world, can you hope to really have an effective joint defence policy. Look at Africa. There are huge strategic questions about this continent's involvement with Africa. And yet our record of ESDP operations there has been patchy, haphazard, 5 operations in Congo. Why? With the result that many people, you know, when the French say, let's do another expedition to Chad, many people say, oh, well, that's just France serving its national interests. Now, I don't want to take sides on that debate as to whether that's true or not, but as long as you don't have a proper European debate about what are our interests in sub-Saharan Africa, what do we think about the rapidly increasing Chinese presence there, the way in which they're providing infrastructure, which is good, but also doing nothing to promote the good governance that we've worked so hard to try to promote in Africa. Until we have that sort of debate about what we as Europeans should be doing in Africa, I don't think you can make sense of an ESDP policy towards Africa. So I keep on coming back to this point, more effort, more discussion in Europe by Europeans, as Europeans, to try to find out where their common positions are. It can be done with, the big powers, China. How can we possibly have a common policy towards China when we're all chasing contracts? Well, fair enough. We're going to go on chasing contracts. That's a fact of life. But at least we could decide what we're going to do about Tibet and the Dalai Lama. Because at the moment, what happens is that, Chancellor Merkel sees the Dalai Lama, the Chinese immediately cancel the German contracts, the French say good, the Brits say good, and go in and pick up. And then next year, it's Sarkozy who is put in the deep freeze by the Chinese for just the same offence. So on issues like that, or on how the Chinese handle intellectual property rights, there are definitely things where Europe could come together and be much more solid and effective vis-a-vis the Chinese, whilst allowing that in many ways we're going to pursue national policies there. Two more points. One is to say I was very politely challenged about the suggestion that there was no tradition of international engagement amongst the 12 most recent member states of the Union. I think that was absolutely fair criticism. Of course, what I was contrasting was the position of the new member states with the old colonial powers, who have been out and about in the world in establishing this dubious legacy in places like Africa or the Dutch East Indies for centuries. But to talk about no tradition of international engagement was an overstatement, for which I apologize. Alex's final point about transatlantic institutions and maybe shifting away from the preoccupation with military and security to some of the things that seem almost to matter more nowadays, geoeconomics rather than geostrategy. I'm just putting in mind that there is actually an initiative by Chancellor Merkel from the German presidency in, when was it, 2005, a thing called the Transatlantic Economic Council was established. And almost immediately, we fell into a chicken row with the Americans, which is that the Americans wash their dead chickens with chlorine for their domestic market. And we in Europe have decided that that is a health hazard for human consumption. So because we won't take their chickens, they have decided that there is a problem with Spanish clementines, a form of orange, I think, which could infect the crops in Florida. So we've got deadlocked on this very stupid small trade war. But there is huge potential, I think, for working harder on removing these non-tariff barriers to trade and moving much more towards a shared North Atlantic economic space, which I think would benefit both sides of the Atlantic enormously. Thank you. Daniel.
Dziękuję bardzo. Ja może zacznę od tego, że kilka słów uznania dla Nicka Whitneya za ten i raport, i za sposób przedstawienia, ponieważ w istocie rzeczy on dotknął bardzo wielu kluczowych spraw w sposób, jaki powinna byłaby to zrobić Unia i unijne instytucje, a tego nie robią, nie tylko dlatego, że ich nie stać, bo i finansowo, i intelektualnie stać by było ich na przygotowanie podobnego typu opracowań, ale dlatego, że nie ma w Unii takiej wewnętrznej potrzeby, ja bym powiedział, pewnej kultury myślenia szerszego. Znaczy, Unia jest do spotykania się i do zebrań. I tutaj się nie, w jednej sprawie bym nie zgodził, mianowicie, że chciałbym te sympatyczne uwagi pod adresem Catherine Ashton, które Nick Whitney nam przekazał, potraktować jako credit of confidence, że po prostu ufamy w to, że to się stanie prawdą. Jak na razie jest coś dokładnie odwrotnego. Ja po prostu ze względu na litość nie przytaczam tych wszystkich dokumentów, które ostatnio z jej podpisem wyszły, podczas kiedy nie ma żadnego dokumentu dotyczącego istoty sprawy. Nie tylko w sprawie Afganistanu, nie tylko w sprawie Rosji, ale również sprawie stosunku między NATO a Rosją, między NATO a Unią Europejską. Już nie mówię o NATO a, czy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Innymi słowy, wydaje mi się, że tutaj dotykam sprawy, o której pan Jałowiecki bardzo słusznie zauważył, że to będzie możliwe wtedy, kiedy powstanie nowa tożsamość europejska, czyli on powiedział, że Stany Zjednoczone Europy. Otóż nie powstaną Stany Zjednoczone Europy. Ja chcę powiedzieć, że nawet gdyby miały powstać kiedyś, to trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki to był bardzo długi proces i niewiele osób wie o tym, że zgodnie z gramatyką języka angielskiego do ostatnich lat XIX wieku mówiono The United States are, zgodnie z liczbą mnoga, to znaczy po wojnie domowej wprowadzono czasownik wbrew angielskiemu The United States is, Stany Zjednoczone jest, a nie są. Otóż w ta zmiana gramatyczna wyrażała nową świadomość. Stany Zjednoczone to jest mocarstwo, kropka. Europa nie jest mocarstwo, kropka. Znaczy Europa jest, że tak powiem, czymś zupełnie innym. Jak to się rozwinie, to jest otwarty problem. Miejmy nadzieję, że będzie Europa całkiem inna, ale w ostatecznym rachunku ta tożsamość europejska będzie coraz bardziej brała górę. Pan Andrzej Kopczyński wspomniał tutaj, że Amerykanie nie są lojalni, ponieważ Polska nie otrzymała w Iraku żadnych korzyści, kontraktów. Otóż chcę powiedzieć jedną rzecz, cieszę się, że pan to podniósł. Ja pana odsyłam do tekstów z 2004 roku, ponieważ wtedy między innymi za to odpowiadałem w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i miałem okazję, żeby powiedzieć jednoznacznie, co teraz powtórzę w 6 lat później. Mianowicie, gdyby Polska miała się kierować tym, żeby otrzymać nowe kontrakty i z tego powodu miałby choć jeden Polak zginąć, to bym przeciwny, żeby w jakikolwiek sposób Polska się angażowała w Iraku. Nie, Polacy nie byli w Iraku po to, żeby Polska zawierała kontrakty. I liczenie na to było nie tylko świadectwem infantylizmu, braku odpowiedzialności, ale nie chcę tego nazwać oszczej. Nie można traktować żołnierzy w ogóle, a żołnierzy Polski w szczególności, jako tych, którzy mają torować drogę dla robienia interesów przez jakieś firmy. Otóż czy Polska będzie robić interesy z Irakiem, czy nie będzie, to jest zupełnie inny problem. Natomiast Polacy tam byli z powodów o zupełnie fundamentalnym znaczeniu. Wtedy byłem przeciwny amerykańskiej interwencji militarnej w Iraku, ale równocześnie uważałem, że w interesie Polski jest udzielić Ameryce poparcia, dlatego że udzielając poparcia Ameryce, myśmy inwestowali w swoje własne bezpieczeństwo, żeby w sytuacji, kiedy to będzie konieczne, Ameryka się angażowała po naszej stronie. I to był główny i jedyny w istocie rzeczy powód uzasadniający polską obecność w Iraku. Gdyby tego powodu nie było, żaden żołnierz polski nie powinien był być w Iraku, już nie mówię o tym, że miał zginąć. I to powinno obowiązywać po wsze czasy. To nie jest, to samo dotyczy Afganistanu. My jesteśmy w Afganistanie nie po to, żeby robić interes, żeby wydobywać tam jakieś surowce, czy mieć wpływ. Nie, my z zupełnie innych powodów tam jesteśmy. I też uważam, że ta sprawa powinna była być inaczej załatwiona i Unia Europejska miała szansę i ma nadal, żeby odegrać istotną rolę w tym, w jaki sposób znaleźć wyjście z, nie chcę powiedzieć rozwiązanie, bo pan Jałowiecki słusznie zauważył, że my bardzo dużo mówimy, ale nie ma rozwiązań. Otóż są sytuacje, w których nigdy żadnych rozwiązań nie będzie. Znaczy są konflikty, dla których nie ma rozwiązania. I to jest taka naiwna wiara w to, że można pewne konflikty rozwiązać. Na przykład ja twierdzę, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest nie do rozwiązania. Że to jest zderzenie egzystencjalnych interesów, które będą trwały jeszcze bardzo długo i które w pewnym momencie się strony wyczerpią, wygasną te interesy z innych powodów, ale rozwiązanie tego konfliktu wewnątrz nie będzie możliwe. I nie można oczekiwać, żeby Unia przyniosła rozwiązania w sprawach, które nie są możliwe, czy Stany Zjednoczone, ale można wyciszyć konflikt. Zdarzyło mi się, że brałem udział w rozwiązaniu konfliktu, byłem odpowiedzialny za znalezienie rozwiązania konfliktu w Naddniestrzu. parę dni temu, przedwczoraj, pani Angela Merkel powiedziała, że testem na to, czy Rosja chce być takim aktorem konstruktywnym, jest rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu przez wycofanie rosyjskich wojsk. Otóż chcę powiedzieć, że rosyjskie wojska zostały wycofane dość dawno. Tam są resztki rosyjskich dawnych baz, które ochraniają, że tak powiem, składy z bronią, która jeszcze jest z 1938 roku. Ale rzecz polega na tym, że ten test, o którym ona mówi, ja chcę wziąć w dobrej wierze to, co ona mówi, że ona wie, o czym mówi. Znaczy, że prawdopodobnie dojdzie do rozwiązania tej sprawy. I to, gdyby tak się miało stać, to to będzie oczywiście takim pozytywnym wkładem w Rosji w tworzenie klimatu zaufania, ponieważ w istocie rzeczy to, czego brakuje, jeżeli chodzi o Rosję, to nie tyle brakuje działań, ile brakuje, ja bym powiedział, umiejętności zmiany atmosfery. Rosja w dalszym ciągu żyje w klimacie retoryki z okresu zimnej wojny. I w związku z tym na przykład na temat NATO Rosjanie nie mogą nic pozytywnego publicznie powiedzieć, chociaż po ufnych rozmowach, a nawet w tekstach, listach, piszą o NATO bardzo pozytywnie. W czasie tych rozmów, które były parę dni temu NATO Russia Council, powiedzieli wprost, że oni nie mogą tego powiedzieć z uwagi na sytuację wewnętrzną. Otóż to jest pewien problem z państwami niedemokratycznymi, że jest jeden język na użytek wewnętrzny, a inny jest na użytek zewnętrzny. Ale to nie jest tematem, ja nie chciałem o tym szerzej mówić. Co się tyczy demografii, ja podzielam pogląd bez reszty, ja tylko uświadomię, ponieważ może nie wszyscy o tym wiedzą, że stosunek demograficzny w Stanach Zjednoczonych w rodzinach jest 2,5, znaczy rodzi się dwoje dzieci i pół na rodzinę, w Europie 1,8, w Rosji 1,4. Otóż to określa, że tak powiem, jak będą wyglądać społeczeństwa za 20 lat. To nie jest odległa taka sprawa. 20 lat to jest bardzo krótki okres. I to również określa, że tak powiem, problematykę obronności i bezpieczeństwa. Teraz, co się tyczy instytucji, to ja muszę powiedzieć, że w odróżnieniu od Ameryki, w Europie przywiązuje się ogromną wagę do instytucji, procedur. I ja zgadzam się z opinią Nicka Whitneya, że Ameryka ma podejście takie, że jest problem, trzeba go rozwiązać. I to rozwiązanie jest bardzo często postrzegane w sposób niezwykle uproszczony. Znaczy to jest tak, jest zapotrzebowanie, trzeba wyprodukować taką i taką ilość. I tak samo jest w stosunkach międzynarodowych. Jest problem w Afganistanie, trzeba pojechać tam i rozwiązać. Otóż są problemy międzynarodowe, gdzie wysłanie żołnierzy ten problem nie rozwiązuje, tylko pogłębia ten problem. Problem staje się o wiele poważniejszy. Po pierwsze, potrzebna jest strategia wyjścia. Zanim się podejmuje decyzję o wejściu do jakiegokolwiek kraju, trzeba mieć strategię, kiedy i na jakich warunkach wyjdziemy. I trzeba sformułować to w taki sposób, żeby to wyjście nie kompromitowało i nie dyskredytowało wielkich mocarstw NATO, Europy. Otóż dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdzie Europa i Stany Zjednoczone powinny to potraktować jako najwyższy priorytet. Znaleźć sposób na wyjście z Afganistanu taki, żeby to nie była dyskredytacja tych najpoważniejszych demokratycznych instytucji i państw, tak jak to się stało z Amerykanami w Wietnamie. Chciałem powiedzieć, że ambasador Nowak powiedział, że większość przedstawicieli różnych państw należących do Sojuszu Atlantyckiego jest przeciwna tej formule, która jest zawarta w tym raporcie, który przygotowaliśmy pod przewodnictwem pani Albright. A raport w istocie rzeczy rzeczywiście wyraża filozofię zawartą w dwóch słowach. Reassurance, czyli zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa, i reengagement wobec Rosji, że tak powiem, zaproponowanie Rosji większego zaangażowania. Otóż w ta formuła jest formułą taką pozytywną. Mianowicie w istocie rzeczy chodzi o to, żeby stworzyć dla Rosji możliwość większego zaangażowania. Te państwa muszą się czuć bezpieczne. I dopóki się nie będą czuć bezpieczne, zaangażowanie Rosji nie jest możliwe. I mam nadzieję, wierzę w to, że w Rosji to zostanie przyjęte z uwagi na to, że większość moich rosyjskich partnerów również w czasie, kiedy nasza grupa była w Moskwie, to ten taki double speak, czyli to, co Orwell nazywał, że jak rozmawialiśmy w MSZ-cie, na Kremlu, w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, to był taki katalog oskarżeń, że NATO jest odpowiedzialne i za to, i za tamto, i za owamto, i że NATO jest instytucją, która powinna zniknąć, szczeznąć z tej ziemi, ponieważ w istocie rzeczy produkcja narkotyków, powiedział jeden z rosyjskich parlamentarzystów, jak byliśmy w Dumie, wzrosła 40-krotnie od momentu, kiedy NATO się pojawiło w Afganistanie. I ja wtedy zapytałem się panią Albright, czy ja mogę odpowiedzieć tym rosyjskim głosom po rosyjsku, ponieważ boję się, że w tłumaczeniu to zaniknie, że tak powiem, ten mój główny przekaz. Powiedziałem, że myśmy przyjechali jako grupa ludzi dobrej woli do Rosji z pewną formułą współpracy, ale słyszymy zewsząd, że my, że tak powiem, jesteśmy szkodnikami, że to w ogóle to, co my robimy w NATO jest szkodliwe. Otóż chcę powiedzieć, że wasze uwagi będą wzięte pod uwagę z całą odpowiedzialnością i w najbliższym czasie NATO, Unia Europejska, wszystkie państwa, które są obecne w Afganistanie, rozważą to, w jaki sposób z Afganistanu się wycofać. Ale chcę tylko uprzytomnić dwie rzeczy. Pierwsza, że NATO się tam znalazło w wyniku tego, że było takie państwo, a mianowicie Związek Radziecki, które wkroczyło do Afganistanu i zniszczyło tradycyjne struktury społeczne, które funkcjonowały przez setki lat, były bardzo zacofane, zapóźnione, ale funkcjonowały. Otóż NATO weszło wtedy, kiedy ktoś zrobił tam nieporządek, żeby posprzątać. I to sprzątanie bardzo idzie z trudem. Otóż chcę powiedzieć jeszcze drugą rzecz, że Afganistan nie graniczy ani z Polską, ani z Niemcami, ani ze Stanami Zjednoczonymi. Afganistan graniczy z Rosją. I jeżeli wy chcecie wziąć na siebie tę odpowiedzialność, to droga otwarta. I tak po kolei do rozmaitych tego typu. Otóż kiedy skończyłem i wychodziliśmy już tam, to zatrzymał mnie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, tak przyczynał moją rękę na pożegnanie i mówi: bardzo dobrze pan im to powiedział. Otóż ja chcę powiedzieć, że on chciał mi powiedzieć, że on podziela mój pogląd, tylko że ma, z kim on musi współpracować. To jak w dowcipie. Otóż chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu w Rosji dorasta nowe pokolenie polityków, które zacznie rozmawiać normalnym językiem, takim jak my rozmawiamy tutaj dzisiaj, i prawdopodobnie znajdziemy z nimi sposób współpracy, jakkolwiek Rosja oczywiście, tak jak zapewnia, do NATO nie wejdzie. I wtedy ten problem reassurance będzie miał raczej znaczenie teoretyczne niż praktyczne, ponieważ oczywiście Rosja nie stanowi dzisiaj zagrożenia, tak jak NATO nie stanowi zagrożenia dla Rosji. Jeżeli chodzi o instytucje CFSP i ESDP, uważam, że one na papierze wyglądają bardzo dobrze. Napisano na ten temat dziesiątki już prac. Ja wiem, że w Polsce się ukazało kilka książek, kilka prac habilitacyjnych poświęconych. Tylko rzecz polega na tym, że z tego jest niewielki pożytek. Otóż w Europie jest, ja bym powiedział, takie ogromne przywiązanie do tego, ażeby zanim się coś zrobi, żeby to było, że tak powiem, spójne, logiczne, atrakcyjne w prezentacji. Ale to, że to nie funkcjonuje, to już jest sprawa drugorzędna, to jest sprawa polityków. Ale za to w monografii to się prezentuje bardzo dobrze. Amerykańskie podejście jest w tej mierze całkiem inne i ja uważam, że znacznie bardziej jest skuteczne. Jeżeli chodzi o wizję przyszłości, to co nasz przewodniczący podniósł, mianowicie jaka będzie misja NATO w przyszłości, to chcę powiedzieć, że my nie uciekniemy od pewnych problemów, które po prostu są rzeczywistością. A rzeczywistością jest to, że w ostatnich 20 latach na 70 wielkich konfliktów zbrojnych tylko 3 miały charakter międzypaństwowy. Wszystkie pozostałe miały charakter wewnątrzpaństwowy. Te wielkie konflikty zbrojne, które miały charakter międzypaństwowy, to jest konflikt między Indiami a Kuwejtem z powodu Kaszmiru, to jest konflikt między, przepraszam, ja powiedziałem? Między Kuwejtem. Nie, między Indiami a Pakistanem z powodu Kaszmiru. Interwencja amerykańska w Iraku, między innymi w obronie Kuwejtu i później, oraz konflikt między Erytreą a Etiopią z powodu oderwania się Erytrei od Etiopii. Wszystkie pozostałe konflikty mają charakter typowo wewnątrzpaństwowy. Również konflikt na Bliskim Wschodzie, że tak powiem, jak długo nie ma państwa palestyńskiego, konflikt ma charakter wewnątrzpaństwowy. I teraz problem polega na tym, że te wspaniałe instytucje, ONZ, NATO, Unia Europejska, OBWE, mógłbym przedłużać listę, żadna z tych instytucji nie ma metody ani procedur interwencji wewnątrz państw, jeśli rząd danego państwa nie zaprasza inne państwa do interwencji. Otóż trzeba sobie powiedzieć, że to oczywiście przed takimi instytucjami jak NATO czy Unia Europejska stawia bardzo poważne wyzwania, bo bez zaproszenia to oznacza takie fundamentalne łamanie zasady suwerennej równości państw, ich integralności terytorialnej i tak dalej. W związku z tym ja chcę powiedzieć, że to jest dla NATO wyzwanie, z którym próbuję sobie jakoś tam radzić. Nie zawsze, że tak powiem, ku zrozumieniu społeczności międzynarodowej. I na zakończenie ktoś podniósł tę sprawę, po co USA są w NATO. Zdaje się, że ty podniosłeś, Alik. Po co USA są w NATO? Że, znaczy w tym sensie, że Amerykanie podniosli.
Cytowałeś,
tak. Otóż chcę powiedzieć, że USA są w NATO dzisiaj. Znaczy kiedyś to było inaczej, jak wiadomo, była tak, Lord Ismay, pierwszy sekretarz generalny NATO, to wyraził w tej takiej potrójnej formule to keep Americans in, Russians out and Germans down. Otóż Rosjanie już nie są out, Germany jest bardzo, bardzo in i jest, ja bym powiedział, innymi słowy, pozostaje to to keep Americans in. Stany Zjednoczone są w NATO po to, żeby być obecne w Europie. I ja tu zdradzę taką, ja bym powiedział, z wewnętrznej dyskusji. Mieliśmy w ramach tej grupy 12, umówiliśmy się, że nie będziemy wynosić na zewnątrz żadnych opinii wyrażanych wewnątrz tej grupy, a w szczególności, że nie będziemy przywiązywać do konkretnego nazwiska, kto co powiedział. Ale mam wrażenie, że pani Madeleine Albright powiedziała to nie tylko wewnątrz tej grupy, ale wydaje mi się, że powiedziała to kilka razy w czasie spotkań z udziałem innych osób, bo to, że ona powiedziała, że jedynym uzasadnieniem amerykańskiej obecności w Europie jest członkostwo w NATO. Jeśli my uznamy, że to nie ma sensu, to my się wycofamy. Amerykanie są w Europie, dlatego i to jest funkcja, że tak powiem, uzasadniona militarnie, politycznie i na gruncie prawa międzynarodowego. Jeśli NATO zostanie zakwestionowane jako niepotrzebna instytucja, to zostanie zakwestionowane przede wszystkim dlatego, że Amerykanie się z tego sojuszu mogą wycofać, ponieważ dojdą do wniosku, że Europa nie jest tym zainteresowana. Między innymi przygotowanie tego naszego raportu miało na celu pobudzenie wielkiej debaty. Ta debata się w Europie toczy. Ja bym powiedział, z tego punktu widzenia ten raport już spełnił swoją rolę. Co więcej, będzie przygotowana strategia sojuszu na Lizbonę na podstawie tego raportu. I chcę powiedzieć, że taką genezą tego raportu było wystąpienie kanclerza Gerharda Schrödera na konferencji w Monachium. To było w lutym 2005 roku. Ja uczestniczyłem na tej konferencji, kiedy ówczesny minister obrony Peter Strzok zaczął odczytywać jego przemówienie, ponieważ kanclerz zachorował na grypę. I w tym przemówieniu jedno z pierwszych zdań brzmiało w ten sposób, że Sojusz Atlantycki przestał być platformą do strategicznej debaty. natychmiast się podniósł raz rąk z pytaniem, co kanclerz miał na myśli, mówiąc, że sojusz nie jest platformą do, nawet do debaty, już nie mówię do uzgadniania, tylko do debaty strategicznej. Na to Peter Strzok powiedział, ja nie wiem, ja w tej chwili pierwszy raz to czytam, poproszono mnie, żebym to odczytał, więc mówię, pytajcie się kanclerza, co miał na myśli. I wtedy Joschka Fischer, który siedział obok, wziął na siebie rolę, żeby wyjaśnić, że kanclerz nic z tego na myśli nie miał, ale w istocie rzeczy kanclerz miał na myśli bardzo fundamentalną sprawę, że Stany Zjednoczone ignorują sojuszników, nie traktują ich po partnersku. I w związku z tym pani Angela Merkel w następnym roku w swoim przemówieniu na tej samej konferencji powiedziała, sojusz jest i będzie. I ona wystąpiła z ideą, żeby rozpocząć tę debatę strategiczną. Efektem było zwołanie w ubiegłym roku tej grupy we wrześniu. Raport przedstawiony był 17 maja. I moim zdaniem najważniejszym, jest tam kilka elementów nowych. Ambasador Nowak wspomniał o reassurance and re-engagement. Ja bym powiedział, że bardzo ważny jest ten rozdział dotyczący partnership, że ona jest zróżnicowana, a zwłaszcza new quality of NATO-EU partnership. Jak to partnerstwo będzie definiowane i realizowane w praktyce, od tego zależy przyszłość w zakresie bezpieczeństwa obu tych instytucji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panelistom, dziękuję państwu za uwagę. Spotkamy się następnym razem wokół jednego z tematów ECFR, bądź też na inne tematy wewnętrzne, bądź zewnętrzne. Dziękuję państwu za uwagę.